Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Joanna Dywina,
Jacek Butlewski
i Adam Loch. Dzisiaj pamiętałem, żeby realizatora przedstawić.
Dobrze, proszę Państwa, do godziny 20 zapraszamy. Mamy książki.
Jedną w szczególny sposób chciałbym wyeksponować teraz, ponieważ jest to antologia opowiadań Grozy, Ugoszczone duchy, wydawnictwo Zysk i Spółka. A dlaczego ją wyróżniam? Ponieważ dzisiaj będzie sporo wątków anglosaskich, brytyjskich i to już za chwilę, ale ta książka to jest zbiór opowiadań Grozy kilku różnych autorów. Jeśli Państwo lubią się bać, to jest propozycja dla Was w naszym konkursie Książka na telefon.
A każdy autor będzie nas straszyć na swój literacki sposób. Tak, bardzo ciekawa propozycja.
I tych wątków będzie więcej, bo przecież z tym państwem i z tamtejszą literaturą był związany chociażby Stanisław Barańczak.
O którym dziś powiemy, bo trwają przecież przygotowania do obchodu Wielkopolskiego Roku Stanisława Barańczaka.
No i zapowiemy Poznańskie Targi Książki, to już tradycja, że żyjemy tym tematem od dłuższego czasu, ale jest czym, ponieważ no, nie wystarczyłoby tej godziny, żeby powiedzieć o wszystkich gościach, których będzie około 600-800 spotkań. No w liczbach
różne
wygląda to imponująco.
I dla dzieci, tak, i dla dorosłych, i przeróżne książki pojawią się na targach w Poznaniu. Mam wrażenie, że wszystkie książki, najważniejsze, znajdą Państwo od piątku do niedzieli. Będzie też tam nasze studio, do którego zapraszamy.
Tak, i do którego zaprosimy gwiazdę, między innymi Katarzynę Grochole, ale też goście z zagranicy. No i także warto wspomnieć, że to nie tylko książki, ale także chociażby płyty czy komiksy.
Tak jest.
Więc dla każdego coś miłego.
Tak, ale my wracamy teraz do książek, o których dzisiaj chcemy Państwu opowiedzieć w naszym programie. Będzie spotkanie z autorką bardzo ciekawej książki, Eleonora Plutyńska, Wielka Dama Polskiej Tkaniny. Autorką tej książki jest pani Magdalena Stopa.
Autorka gościła w tym tygodniu w Poznaniu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, która zresztą stara się o to, żeby patronem był Stanisław Barańczak.
Jak tam się to wszystko pięknie dzisiaj łączy. Czy kiedyś do obiegu językowego wejdzie niepoprawne włączać?
Oby nie.
O tak.
Oby nie, ale tak, odniesiemy nie. się do tego. Odniesiemy się do tego pod koniec programu. No a teraz wracamy do kręgu anglosaskiego, bo mamy legendarne angielskie pisarki, których twórczość wciąż jest popularna mimo upływu dekad, a nawet no prawie, że już stuleci, bo mówimy chociażby o Jane Austen i też o innych autorkach, którymi zajmuje się pewna poznańska badaczka i o te autorki często upomina się światowy film.
Masz rację, ale my wróćmy może do książki, której autorką jest poznańska badaczka, pani profesor Anna Śliwińska z Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM. I ty spotkałeś się z panią profesor.
Rozmawiamy o pani książce. Są to filmowe biografie znakomitych pisarek angielskich.
Opisałam historię życia i jakiegoś weryfikowania tego życia w kontekście portretów filmowych i serialowych w odniesieniu do Jane Austen, do trzech sióstr Bronte i do Virginia Woolf.
Jakie miejsce zajmują w naszej pamięci, także filmowej?
To są pisarki, które nieustannie pozostają jakimiś żywymi ikonami, do których odwołuje się i kultura popularna, w tym też oczywiście kino, ale też cały czas są to pisarki, które są bardzo poczytne, to znaczy mają grono takich swoich stałych czytelników i czytelniczek, co powoduje, że tym bardziej dociekamy też tego, co pozostaje jakby w obszarze zainteresowań takich pozaliterackich, czyli czy na przykład życie tych osób w jakikolwiek sposób wpłynęło na losy pisarek i czy te nasze wyobrażenia w kontakcie z rzeczywistością okazują się prawdziwe, czy są właśnie pewnego rodzaju mitami, które sobie tworzymy, dlatego że chcemy jakoś wytłumaczyć powstawanie dzieł, jakoś chcemy zrozumieć też historię autorek.
Zatrzymajmy się może przy takim jednym błędzie, czy nieścisłości, z takim pani ulubionym, być może przekłamaniem?
To może zabrzmi nieco kontrowersyjnie, ale sprawa dotyczy pieniędzy. Myślę, że to jest kwestia, która jakoś w takim potocznym wyobrażeniu dotyczącym tych pisarek może okazać się kluczowa albo istotna. istotna, bo często myślimy o tych pisarkach jako o osobach, które były takie efemeryczne, eteryczne, trochę poza światem. To szczególnie dotyczy sióstr Bronte, ale Jane Austen jako ta, którą kojarzymy z kinem dziedzictwa, z taką lekkością bytu, z Virginia Woolf, którą z kolei widzimy w kontekście przede wszystkim jej tragicznej śmierci. To są pisarki, w odniesieniu do których nie myślimy w ogóle o takich kontekstach związanych z codziennym utrzymaniem i z tym, jak one sobie dawały radę też z kwestią wydawania swoich książek, a też ewentualnego na nich zarabiania. I dla mnie takim bardzo pozytywnym zaskoczeniem w trakcie przeszukiwania korespondencji, pamiętników, różnych jakichś świadectw biograficznych, okazało się to, że one właściwie wszystkie miały bardzo silną świadomość tego, że pieniądze też są ważne, że one są ważne w kontekście ich niezależności, jakiegoś rodzaju takiego niezależnego bytu. Jest kilka takich świadectw, które mnie szczególnie ujmują, właśnie przede wszystkim sióstr Bronte, które wydawało się, że w ogóle nie myślały o pieniądzach, raczej były zamknięte w tym swoim małym świecie na plebanii, a one potrafiły też o to zawalczyć. Jeśli chodzi o Virginia Woolf, to bardzo ciekawym kontekstem jest to, bardzo ten fragment z jakichś jej wspomnień też mnie dotyka, kiedy ona mówiła, że dzięki wydaniu kolejnych powieści udało jej się kupić 2 klozety do swojego domu na wsi. To pokazuje, że to były też kobiety, które po prostu myślały bardzo praktycznie i o praktycznych sprawach.
Niezwykle interesujące życiorysy, o każdej z tych postaci można by mówić godzinami. Ciekawe jest to, że siostry Bronte ukrywały się pod nazwiskami męskimi.
Tak, dokładnie używały pseudonimów i było to dyktowane też tym, że miały świadomość tego, że dzięki takiej sytuacji będą oceniane ich książki, a nie one same. I to jest tutaj bardzo wyraźnie widoczne. Wysyłały właśnie swoje pierwsze próby pod męskimi nazwiskami, bardzo długo ich też używały, to znaczy nawet kiedy już środowisko wiedziało przede wszystkim o Charlotte, bo to ona tutaj tę karierę największą zrobiła jeszcze ze swojego życia, to nadal bardzo często używała tego pseudonimu Currer Bell. Jane Austen także wydawała swoje powieści anonimowo By a Lady, albo potem jako autorka poprzedniej powieści bez nazwiska. Takie były realia i też te pisarki ponownie były bardzo świadome tego, że to jest klucz do tego, żeby przebić się w męskim świecie.
My jeszcze tylko dodamy, że książka ukazała się nakładem wydawnictwa Słowo Obraz Terytoria, a z profesor Anną Śliwińską rozmawiał Jacek Butlewski.
Tak jest i autorka obiecuje dalsze badania w tej dziedzinie. No, te postaci pisarskie są niezwykle ciekawe, ale też interesujący rozmówcy pojawią się na targach książki i wśród nich będzie chociażby Patrycja Pelica, autorka książki Spalona za czary. To rzecz o takiej dramatycznej historii z XVII wieku ze Słupska. Słupsk był wtedy niemiecki. No i główna bohaterka Trina zostaje oskarżona o czary. To taka historia pojawiała się w wielu miejscach Europy w tamtego czasu, ale książka naprawdę dobrze napisana i do wygrania w naszym dzisiejszym konkursie Książka na telefon.
To skoro już tak troszeczkę zaczęliśmy Państwu opowiadać, co się będzie działo podczas tegorocznych targów książki, to też trochę i nawiązując do tematyki książki, o której wspominałeś, chcę Państwa zaprosić na panel w sobotę o 15:00. Panel Zioła, Gusła i Kobieca Wiedza, czyli magia codzienności w literaturze. Będę miała okazję poprowadzić to spotkanie z Magdą Skubisz oraz Katarzyną Bereniką Miszczuk.
Tak, tych spotkań będzie więcej, bo targi książki to w sumie 10 scen, no i na każdej z nich będzie się sporo działo, zaczynając już od piątkowego, właściwie przedpołudnia, aż do niedzielnego popołudnia, ale więcej o targach powiemy za chwil kilka.
24 minuty po 19:00.
Freedom, just freedom. Won't you give it all to me? Lay down all my struggle and bring back the missing piece of me. Lord, are you giving up on me? 'Cause I'm not giving up on me. Thought you would, forgive my sins. You told me to pray, so I gotta pray. I gotta just pray. Pretty girls rock. I've been on my shit, now it's pretty on top. You ain't my loss. Tap down, take five, now I'm the boss. I'ma go, move fast. Take this style, take this class. Make the money when you run with me. They told me go, shake that F, take that off, two steps back. Why it always feel the same? Someone come get me out of here, get me out of here. I guess I gotta fight till nobody can hurt you. In my air, I know my errors, so stay out of my way. Dropping all the number ones with white gloves on my hands. Honey, I'm trying to stay where the sky ends. Paving my own ways with what important phrase. Pray, pray, pray. I think you need a sip of holy water. Don't want no problems with my modern starter. Scared, scared, now I guess I'm taking over. Hey, hey, trickery ain't nothing new. Front page off your news, there ain't nothing you can do. Nothing you can do. In my air, I know my errors, so stay out of my way. Dropping all the number ones with white gloves on my head.
To była Alicja. Bardzo dziękujemy. A u nas teraz targi, ponownie.
Targi książki. Największe tego typu wydarzenie w Polsce. 70 tysięcy zwiedzających w zeszłym roku. 800 wydarzeń, mnóstwo wydawnictw, bo to i...
300 wystawców ma się pojawić,
tak,
w tym roku.
Poznańskie wydawnictwo Muza, Czarne, Rebis, Literackie, Filia, Znak, Zyski Spółka, Marginesy. No i można by tak wymieniać. A to, co też jest urocze, uważam, na tych targach, co obserwuję od lat, to obecność takich niszowych, niewielkich bardzo wydawnictw, takich, gdzie często jest jedna osoba gdzieś tam i szefem, i pracownikiem, i...
A czasami i pisarzem.
I pisarzem też. I to jest niesamowite, bo te książki naprawdę bywają niezwykłe. I takich wydawców w zeszłym roku i w poprzednich latach spotykaliśmy i nawet zawiązywały się przyjaźni.
Tak, które trwają do dziś. Proszę Państwa, no, na pewno, tak jak się zwykło mawiać, każdy, kto pojawi się na targach, znajdzie coś dobrego, wyjątkowego dla siebie, bo będą i rozmowy autorskie, debaty, premiery książek, warsztaty, spotkania branżowe. Może tylko powiedzmy, że w Poznaniu w ten weekend pojawią się między innymi Szczepan Twardoch, Katarzyna Bonda, Weronika Marczak, Sławek Gortych, Eliza Kącka, Maciej Siembieda, Siergiej Lebiediew oraz Katarzyna Grochola. No i właśnie pani Grochola przyjedzie do Poznania ze swoją najnowszą książką 20 lat po Nigdy w życiu.
No to bardzo
i
ciekawe,
to
bo pamiętamy przecież.
Premiera, tak.
Pamiętamy tę historię doskonale. Wielki, wielki sukces to był wtedy. Autorka bardzo znana, chyba pierwszy raz na targach i myślę, że pierwszy raz w radiu.
W radiu
Poznań, bo będzie naszym gościem. Mamy pewne plany z tym
nie
związane.
Nie zdradzamy jeszcze. Nie zdradzamy,
absolutnie.
Ale
absolutnie.
Proszę nas słuchać. To będzie wielka niespodzianka dla wszystkich słuchaczy naszego radia.
Ale tak ogólnie takich najważniejszych momentach targów, najważniejszych gościach opowie Michał Dublaga z Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Będziemy mieli największe polskie nazwiska, czyli na przykład Szczepan Twardoch, Eliza Kącka, ostatnia laureatka Nagrody Nike, Maciej Siembieda, Sławek Gortych, Małgorzata Oliwia Sobczak, Wojtek Chmielarz, Elżbieta Herezińska, czyli coś dla fanów historii. Tak więc no, tych nazwisk jest ponad 600 i jakby każdy fan literatury znajdzie coś dla siebie w każdym gatunku.
Nie da się ze wszystkimi spotkać, to wręcz fizycznie niemożliwe, ale no, warto zrobić sobie taką mapę przed targami.
Tak, oczywiście. Na stronie internetowej Targów Książki jest program, gdzie gdzie można na różne sposoby sobie wyszukiwać i też po gatunkach literackich, po nazwiskach, po wydawnictwach, także można sobie ułożyć taką ścieżkę zwiedzania i spotkań.
Gwiazdy międzynarodowe, może zacznijmy od Rosjanina?
Tak, pan Siergiej Lebiediew odwiedzi nasze targi. Jest to jeden z w tej chwili z głośniejszych autorów prozy na świecie. Rosyjski dysydent mieszkający na co dzień w Niemczech, w Poczdamie, znany też z tego, że ma osobisty konflikt z panem prezydentem Putinem i dlatego też jest dysydentem i nie może mieszkać w Rosji. Myślę, że jest to ważne w momencie, kiedy mamy dyskusję o tym, czy czytać rosyjskich autorów, czy nie. Ja uważam, że jak najbardziej czytać, zwłaszcza takich, którzy piszą o Rosji w sposób krytyczny, ale Biedew jest tym mistrzem.
Także będzie obecna jakoś tam Skandynawia w tym roku.
Tak, tak. Będą autorzy ze Skandynawii, ale też jeśli chodzi o literaturę dziecięcą, warto wspomnieć o autorach z Francji. Tutaj autorzy serii Pomelo, o słoniu Pomelo, czyli bardzo popularnej w Polsce serii dla dzieci. Oni są właśnie Francuzami i też będą tutaj przez 2 dni. Kilka spotkań dla dzieciaków z nimi będzie zorganizowane.
Mówił Michał Dublaga z Międzynarodowych Targów Poznańskich, dyrektor Targów Książki. Naprawdę bardzo wiele tych wydarzeń, ale dodajmy może jeszcze, że chociażby strefa rodzinnego czytania, wydawnicza, szybka randka, strefa podpisów. No to są takie niektóre tylko z wielu, wielu, naprawdę wielu propozycji targowych. Wszystko wokół książki. Tak jak w naszej audycji.
Tak, zapraszamy. Proszę Państwa, a teraz tym bardziej składamy zaproszenie, ponieważ książka na telefon właśnie przed Państwem. Dziewczyna z konspiracji, najnowsza powieść Weroniki Ilskiej, nowość z wydawnictwa Filia, Poznań, miasto wcielone do III Rzeszy, z każdym dniem coraz bardziej traci swój polski charakter, a jego mieszkańcy uczą się żyć w cieniu okupanta. To tak tytułem wstępu.
Lubimy bardzo książki historyczne. Państwo też przebadają za tego typu publikacjami. My mamy także Spaloną za czary Patrycja Pelica, wydawnictwo Replika. Wspominaliśmy na początku audycji o tej książce. Rzecz się dzieje w wieku XVII w Słupsku. No i bohaterka Trina to taka poczciwa, dobra kobieta pomagająca mieszkańcom, no ale tym mieszkańcom nie zawsze się podoba i to jest początek dramatycznej bardzo historii. Gorąco polecamy. Książka do wygrania w naszym konkursie.
A przede mną teraz bardzo ładna książka. Mówię o okładce. Piękne miodowe oczy i wokół nich latające pszczoły.
Delikatna, estetyczna okładka.
Tak, bo te pszczoły tutaj odgrywają też rolę. Nie odfruną, ale będą się zmieniały razem z tobą. Czasami rozpętają chaos, czasami odpoczą, a czasami dadzą ci słodki miód. A czasami też przypomną, jak bardzo miłość potrafi żądlić, ale jeśli uda ci się znaleźć dom w sobie samej i pogodzić się ze swoimi pszczołami, to wszystko będzie dobrze. Pisze autorka Whitney Hanson, nowość z wydawnictwa Albatros.
Książki czekają, zatem my czekamy na telefony.
618-654-654.
Ty nie szukaj wielkich słów, bo mały świat, mały mój świat. Nie umiem tańczyć, każdy fał obróć w żart. I już więcej mych nie zamartwiaj oczu, o moje serce dbaj. Już nie zgłaszaj, że serce to do zwrotu, że już nie bije na dwa. I jak dziecko umyś mnie, by patrzył cały świat, i trzymaj blisko gdzieś, by mogła być na znak. Tylko czasem spójrz, czasem na mnie patrz, czasem poczuj to, co ja, co thank you.
Zaczytaj się z Radiem Poznań.
No i właśnie telefony się rozdzwoniły. Prosimy Państwa o chwilę cierpliwości, zaraz będziemy odbierać. A tymczasem bardzo ważny temat, bo trwają przygotowania do obchodów Wielkopolskiego Roku Stanisława Barańczaka. W poniedziałek spotkali się po raz pierwszy członkowie Rady Programowej tego roku.
Tak, i tworzą ją krytycy literaccy i przyjaciele wybitnego poznańskiego poety i tłumacza. W czasie rozmów nie zabrakło refleksji nad twórczością Barańczaka, ale także odniesień do współczesności.
To jest w ogóle dla mnie oczywiste, że akurat w Poznaniu ten uroczysty rok, tak bym go chciał nazwać, będziemy obchodzić. Marcin Kęszycki, w tej chwili członek komisji, która będzie próbowała zaprogramować ten rok obchodów Stanisława Barańczaka. To był nie tylko, ja uważam, genialny poeta, genialny tłumacz. Przede wszystkim myślę, że to był niesamowity człowiek, a gdzieś chciałbym tutaj jeszcze dodać przyjaciel. Ta nasza znajomość, przynajmniej przeze mnie, jest tak uzurpatorsko nazywana, ale rzeczywiście przez wiele lat dosyć blisko, jako student, potem już później miałem poczucie takiej jego obecności w moim życiu. To znaczy mam z całą pewnością przekonanie, że gdyby nie to spotkanie ze Stanisławem, pewnie byłbym dzisiaj kimś innym. Myślę, że bardzo wielu ludzi było takich, którzy mu zawdzięczają siebie takimi, jakimi są dzisiaj. To jest chyba dla mnie najważniejsza rzecz w tym, żeby ci ludzie mogli się spotkać, żeby ci ludzie mogli porozmawiać też troszkę językiem Barańczaka, czyli językiem jego poezji. Jest pewnie jeszcze bardzo wiele różnych możliwości jakby powrotu do Barańczaka, ale ja szczerze powiedziawszy, ja nie mam poczucia, że musimy do niego wracać. Dla mnie on jest cały czas jakoś obecny. Wisi jego zdjęcie u mnie na półce z książkami. Tak jak pamiętam, na jego półkach wisiały zdjęcia z jego ulubionymi pisarzami.
Czyli?
Ach, tam był Osip Mandelsztam, jego zdjęcie, pamiętam, było zdjęcie Sołżenicy na rosyjskich, było zdjęcie Dostojewskiego na tych półkach, ale były też zdjęcia poetów, Rilkego pamiętam. No pewnie jeszcze można by wymienić angielskich poetów, takich pisarzy, których on nie tylko tłumaczył, ale też szanował. No to jest tak, że pisarze jakby stają się częścią nas w sensie takim intelektualnym. Są książki, które się czyta po prostu i one coś dopowiadają, czegoś nas uczą, ale są takie książki, taka literatura, po których przeczytaniu już się jest kimś innym. I to jest właśnie przypadek Staszka Barańczaka.
Cała poezja Staszka, pierwszego tomiku do ostatniego, jest moim zdaniem czytelna w 100%. Tadeusz Nyczek, jestem krytykiem literackim, teatralnym, kierownik literacki w Teatrze Ateneum Warszawskim. Tam nie ma zmyłki, tam nie ma słabych miejsc poetyckich, a nie tylko opowieści o świecie lepszej czy gorszej, o lepszym czy gorszym świecie. Jeżeli ktoś pisał wiersze, Pan tu nie stał na przykład, politycznych, a potem tomik poświęcony podróży zimowej Schuberta. No to są różne światy, ale to są te same wiersze, tego samego poety i w tych samych prawie słowach. Także Staszek jest moim zdaniem absolutnie pełnym poetą.
Czy dzisiaj miałby pełne pole do popisu, jeśli chodzi o dekamuflaż obecnej rzeczywistości? Wydaje się, że czasy są proste i łatwe, ale nie ma takich czasów tak naprawdę. Każda sfera ma swoje kłamstwo, ma swoje jakieś mity, które wdrukowuje. To jest oczywiście, tak jakbym historyka pytał, co by było gdyby. To nigdy nie jest dobre pytanie. Natomiast myślę, że ważne w kontekście tego, że znając metodę Barańczaka, dziś znalazłby pole do tego, żeby podejść do rzeczywistości i się z nią rozprawić, jak w czasach komunizmu.
Wie pan, najgorsze jest to, jak myślę, że dzisiaj największym problemem Staszka byłby Trump i Ameryka. Przecież Staszek pół życia spędził w Ameryce i nigdy o niej nie pisał źle. To znaczy nie był to taki spór ze światem jak w Polsce, czy w ogóle w Europie. Natomiast dzisiaj Staszek strasznie by przeżywał Amerykę. Dlatego, że przecież i dla niego, i dla nas wszystkich, i dla większości Polaków, Ameryka była oazą demokracji i jakiejś uczciwości życia w tym świecie chaotycznym i zakłamanym. I dzisiaj Staszek by przeżywał straszliwy wstrząs tym, co się z Ameryką stało. To znaczy ten background, ta wielka baza demokracji nagle na naszych oczach się rozpada. I myślę, że dla Staszka to byłoby jakieś niebotyczne przeżycie, co z tym zrobić. Jak to opisać? Jak się temu przeciwstawić? A to, że to byłby zrobił, to dla mnie nie ulega wątpliwości.
Centralnym punktem tegorocznych obchodów Wielkopolskiego Roku Stanisława Barańczaka będzie 80. rocznica jego urodzin, przypadająca 13 listopada. A materiał przygotował Łukasz Kaźmierczak.
Tak, i do tych wydarzeń jeszcze w tym roku na pewno będziemy wracać, no bo Stanisław Barańczak to niezwykle ciekawa postać, ważny literat związany z Poznaniem, ale nie tylko, także proszę się spodziewać.
Tak, proszę się spodziewać też kolejnego spotkania. Tym razem naszym gościem za kilka minut będzie Magdalena Stopa, autorka książki Eleonora Plutyńska. Get up, it's all right.
Step you take, I'll stay. Look back on your days when the wind was yours to guide and the world was all you said. Sometimes you've got to breathe. Fully rise again. Get up, it's alright. Get up and sing. We're on a journey. Nothing ever stays the same. Get up, it's alright. We're in the valley. With every step you take, I'll stay. Get up, it's alright. Get up, it's safe. We're in the valley. With every step you take, I'll stay.
Przed nami, drodzy Państwo, w programie Zaczytaj się z Radiem Poznań kolejny bardzo ciekawy tytuł, bo czasami historia sztuki ukrywa niezwykłe postaci, które przez lata pozostają w cieniu bardziej znanych nazwisk. I taką bohaterką jest Eleonora Plutyńska, pionierka polskiego tkactwa artystycznego. Do tego malarka, artystka i też nauczycielka.
Działała w Warszawie, była wykładowczynią, współzałożycielką spółdzielni Ład chociażby. O tej fascynującej postaci opowiada Magdalena Stopa w książce Eleonora Plutyńska, wielka dama polskiej tkaniny. No a z autorką rozmawiała obecna w studio Joanna Divina.
Co panią zafascynowało w postaci Leonory Plutyńskiej, że postanowiła pani napisać o niej książkę?
To był taki proces dość naturalny. Zamieszkałam na Podlasiu i nagrywając wspomnienia takie biograficzne wśród najstarszych mieszkańców gminy Boćki, w której mieszkam, robiłam te nagrania w domach moich rozmówców i zorientowałam się, że prawie w każdym domu są ręcznie tkane tkaniny. Chodniki to wszędzie. Narzuty na łóżka, kilimy na ścianach, ręczniki obrzędowe. Bardzo, bardzo tego jest dużo. To mnie zaskoczyło i zaczęłam czytać o tkaninie podlaskiej. I trafiłam na nazwisko Eleonory Plutyńskiej. I to już później tak szybko poszło. Bardzo to jest ciekawa biografia, bardzo ciekawa postać. No, nie sposób było właściwie się nią nie zainteresować.
Ale mam wrażenie, że jest jednak zapomniana. Trudno znaleźć kogoś, kto mógłby powiedzieć, czy połączyć Eleonorę Plutyńską na przykład z Olgą Boznańską, może już bliżej z Magdaleną Abakanowicz.
Wydaje mi się, że do czasu powstania tej książki postać Eleonory Plutyńskiej była znana środowiskowo. Na pewno historycy sztuki, na pewno artyści, na pewno środowisko Akademii Sztuk Pięknych, Muzeum Narodowego w Warszawie, ono oczywiście Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Natomiast szerszej publiczności chyba rzeczywiście nie była znana. To, że była uczennicą Olgi Boznańskiej, no rzeczywiście była. Nie wiadomo dokładnie, jakie były daty tej nauki, ale około roku to jest pewne. Być może dłużej uczyła się w pracowni Olgi Boznańskiej w Paryżu. Tą naukę przerwał wybuch I wojny światowej. Pewnie gdyby nie to, uczyłaby się tam dalej. Eleonora Plutyńska była po wojnie, wykładała na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Stworzyła grono wybitnych studentek. Były to na pewno utalentowane osoby, ale bez jej wkładu być może ich talent by nie rozwinął się tak spektakularnie, jak to miało miejsce. Oczywiście najsłynniejszą jest Magdalena Abakanowicz, ale też Jolanta Owicka, też Krystyna Wojtyna Drue, która obecnie ma bardzo dużą wystawę w Zachęcie. Jest to pani, która w tym roku skończyła 100 lat. Niezwykle piękna jest jej twórczość. Barbara Falkowska, wiele słynnych nazwisk, osób, artystek, które zrobiły karierę międzynarodową.
Czytałam pani książkę, zafascynowała mnie postać Eleonory Plutyńskiej. To była przede wszystkim kobieta, która z żelazną konsekwencją budowała rangę polskiej tkaniny artystycznej i ona potrafiła połączyć tradycję z tym nowoczesnym myśleniem.
Ona była wielką miłośniczką tradycji rękodzielniczych, tradycji rzemieślniczych, tradycji ludowych i uważała, że żeby powstała dobra sztuka, to ona musi czerpać z przeszłości. I oczywiście to, co z niej będzie czerpać, przetworzyć na współczesny język, na dzieło, które no jakby przekroczy to, z czego wyrasta. Ale była bardzo przywiązana do tego, żeby czerpać właśnie z zasobów lokalnych, własnych, swoich, a nie na przykład międzynarodowych. Bardzo, bardzo była przywiązana do własnych tradycji, tak? Naszych tradycji, lokalnych tradycji. Szukała tego, chciała to pielęgnować, chciała to chronić.
No, polecamy Państwa uwadze tę książkę. Przypomnę tytuł: Eleonora Plutyńska, wielka dama polskiej tkaniny Magdaleny Stopy. Tę książkę wydały Marginesy.
Tak, a my mamy jeszcze dla Państwa kilka książek. To wspomniane na początku audycji książki, chociażby Ugoszczone duchy, to zbiór opowiadań anglosaskich, opowieści, no zdecydowanie takich grozy.
Mamy też dla Państwa taki poradnik, jak przeprogramować swój mózg i ciało, by uodpornić się na stres. Autorką jest ekspertka z Harvardu, lekarka z 20-letnim doświadczeniem i ona prezentuje w tej książce nowe podejście do przezwyciężenia stresu, wypalenia za pomocą 5 resetów.
No i jeszcze taka dwutomowa propozycja Magdaleny Kawki, to wydawnictwo Pruszyński i Spółka, Płomień i Mrok i Tam, gdzie gaśnie świt. To z kolei przenosi nas do wieku XIV-XIII. Jeden z tych dwóch tomów mnie w szczególny sposób zainteresował. Tom pierwszy, Opowieści żmudzi, a akcja toczy się w 1399 roku, kiedy to, jak wiadomo, w Krakowie umiera królowa była Jadwiga, no, a główna bohaterka, Sonka, jedna z dwórek w poszukiwaniu prawdy o swoim pochodzeniu, o swojej rodzinie, wyrusza na dziką i tajemniczą Żmudź właśnie. No i co będzie dalej? O tym w tej książce.
Zapraszamy w takim razie po książki 618-654-654.
There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do, like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it. How rude, how rude. But I kinda like it anyways. I don't mind if this is gonna take a million days. I know you'll come around to me eventually. If you sit back, relax, enjoy my company, my company. Once you know what my love's gonna feel like, nothing else will feel right. You can feel like moonbeam ice cream, taking off your blue jeans, dancing at the movies, 'cause it feels so chase me, but I wouldn't mind it if you gave me just a little bit of something we can work it with, but all you do is push me out. But I like it anyways, 'cause I think I'm getting closer to you every day. I know you'll come around to me eventually. Just sit back, relax, enjoy my company. Oh baby, trust me, once you know what my love's gonna feel.
Jakie czary, Mary. No tak, ja pakuję kolejne książki dla naszych słuchaczy.
Troszkę z czarami związane, tak. Odrobinkę. Z wiekiem 14, 13 właśnie ta książka powędruje do naszej słuchaczki. Konkurs książkowy, książka na telefon trwa do godziny 20. Jesteśmy tu dla Państwa, czekamy, odbieramy telefony. Jeszcze kilka pozycji do
wygrania.
Anteną. Poza anteną już, tak, 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 oczywiście. Telefony dzwonią, zerkam. Proszę jeszcze o chwilę cierpliwości.
A za chwileczkę, czy będziemy mówić jako poprawna wersja, słowo włączać.
Nie, oby nie.
Oby nie. I mamy nadzieję, że to wybrzmi bardzo mocno za chwileczkę w nakręconym języku.
Grażyna Wrońska i profesor Jarosław Liberek, jak zawsze pod koniec audycji, ale my z Państwem zobaczymy się i będziemy się słyszeć też przez Radio Poznań z targów książki już od piątku. Polecamy, zapraszamy, czekamy na Was na targach.
Będzie nam bardzo miło, tym bardziej, że będziemy w otoczeniu najlepszych.
Z najlepszych.
No, z najlepszych. Kłaniamy się pięknie. Adam Loch jeszcze z Państwem do północy zostaje.
Joanna Dywina.
Jacek Butlewski. Do usłyszenia.
Nakręcony język.
Rano wyłączają u nas prąd i dopiero włączają wieczorem. Pan zauważył, jak ja to mówię?
Tak, ja sobie w myśli powtarzam, że jednak wyłączają ten prąd.
A ja powtarzam głośno, wyłączają i włączają.
I co z tym zrobić, doprawdy nie wiadomo.
Ponieważ jest to błąd już tak powszechny, że właściwie nie wiadomo, jak z nim walczyć.
Taki opis kanoniczny wzorca językowego jednoznacznie stwierdza, że mówimy włączać, a nie włączać. Włączać, czyli bez tej dziwnej samogłoski aun, nawet nie wiadomo, jakby ją zapisać. Gdyby rzeczywiście ktoś miał tak wymawiać, to by musiało być takie a z jakimś dziwacznym ogonkiem na górze.
To już jest zupełnie rzecz nie do wyobrażenia. W każdym razie, co językoznawcy mówią, gdy z takim zjawiskiem się spotykają? Wszyscy wokół mówią błędnie, a oni z uporem maniaka powtarzają, że jest to niepoprawne.
To przypadek dość klasyczny we współczesnym językoznawstwie. Mamy dwie formy konkurujące. Jedna jest bardzo, bardzo częsta. 99% Polaków mówi, a tą inną wzorcową tylko mała grupa. Dlaczego językoznawcy się upierają? Wychodzą na pewno z założenia, że tu rację ma pewna mniejszość, bo w kulturze języka obowiązuje taka zasada niedemokratyczna, ale trochę feudalna, że pewna mniejszość wykształcona, kulturalna ma rację i tak być powinno. Ale, jak pani doskonale wie, czasami również osoby bardzo dobrze wykształcone, które mielibyśmy ochotę zaliczyć do elity, również elity humanistycznej, też mówią włączać. I co wtedy? Rzeczywiście to jest problem bardzo trudny.
No, my w każdym razie powtarzamy raz jeszcze. Nie ma żadnej taryfy ulgowej dla tych, którzy mówią wyłączać i włączać. Mówimy tylko wyłączyć, włączyć.
Choć oczywiście ostatecznie zwyczaj społeczny zdecyduje, być może za ileś tam lat będziemy musieli się pogodzić z formą włączać.